Chciałbym jeszcze raz dzisiaj wrócić do Księgi Rodzaju, tak się złożyło, i do wiersza Wisławy Szymborskiej Żona Lota. Będzie to dobry pomost z wczorajszym dniem, tematem wczorajszego dnia. Obejrzałem się podobno z ciekawości. Ale prócz ciekawości mogłam mieć inne powody. Obejrzałam się z żalu za miską ze srebra, przez nieuwagę, wiążąc rzemyk u sandała, aby nie patrzeć dłużej w sprawiedliwy kark mojego męża Lota. Z nagłej pewności, że gdybym umarła, nawet by nie przystanął. Z nieposłuszeństwa pokornych, w nadsłuchiwaniu pogoni, tknięta ciszą, w nadziei, że Bóg się rozmyślił. Dwie nasze córki znikały już za szczytem wzgórza. Poczułam w sobie starość, oddalenie, czczość wędrowania, senność. Obejrzałam się, kładąc na ziemi tobołek. Obejrzałam się z trwogi, gdzie uczynić krok. Na mojej ścieżce zjawiły się węże, pająki, myszy polne i pisklęta sępów. Już ani dobre, ani złe, po prostu wszystko, co żyło, pełzało i skakało w gromadnym popłochu. Obejrzałam się z osamotnienia, ze wstydu, że uciekam chyłkiem. Z chęci krzyku, powrotu, albo wtedy dopiero, gdy zerwał się wiatr, rozwiązał moje włosy i suknię zadarł do góry. Miałam wrażenie, że widzą to z murów Sodomy i wybuchają gromkim śmiechem raz i jeszcze raz. Obejrzałam się z gniewu, aby nasycić się ich wielką zgubą. Obejrzałam się z wszystkich podanych wyżej powodów. Obejrzałam się bez własnej woli. To tylko głaz obrócił się, warcząc pode mną. To szczelina raptownie odcięła mi drogę. Na brzegu dreptał chomik wspięty na dwóch łapkach. I wówczas to oboje spojrzeliśmy wstecz. Nie, nie, ja biegłam dalej. Czołgałam się i wzlatywałam, dopóki ciemność nie runęła z nieba, a z nią gorący żwir i martwe ptaki. Z braku tchu wielokrotnie okręcałam się. Kto mógłby to zobaczyć, myślałby, że tańczę. Niewykluczone, że oczy miałam otwarte. Możliwe, że upadłam twarzą zwróconą ku miastu. To jest jeden z wierszy, moi drodzy, który objawia nam tajemnicę człowieka i serca ludzkiego. Serca, którego nie znamy. I nie znamy motywów bardzo często innych, swoich działań. A jak słyszeliśmy, może ich być setki, tysiące. Chcielibyśmy, żeby rzeczywistość była taka prosta. I nasze życie też. Jest taka w nas tęsknota. I w pewnym sensie jest to możliwe. Ale nie na zasadzie właśnie czarno-białej. Albo, albo. Ten wiersz pokazuje, jak różni możemy być i jak wiele w naszym sercu impulsów, uczuć, wyobrażeń, lęków. To wszystko wpływa na nasze postępowanie, nasze wybory. I być może dlatego Pan Jezus Parę razy w Ewangelii przestrzega nas, byśmy nie potępiali, nie sądzili. Najpierw siebie samych. Potem innych. Bo nie wiemy. To, co często widzimy, być może jest tylko zasłoną. I dlatego, tak jak wczoraj mówiliśmy, jest prawo stopniowości co do naszej moralności, co do naszego postępowania, bo jesteśmy na różnych etapach, bo z różnymi rzeczami się zmagamy. I w tą naszą drogę także wsłuchiwania się w sumienie, wstępowania do serca, które może być tak właśnie skomplikowane, jest to wpisane. W katechizmie Kościoła czytamy tam, gdzie jest mowa o sumieniu. Notabene nie było tego rozdziału w wcześniejszych katechizmach potrydenckich, XIX wiek, nie było. Ani o uczuciach, ani o sumieniu. To jest dopiero od 1992 roku. Na nowo przywrócone, można by powiedzieć. I tam czytamy, jest ważne, by każdy wszedł w siebie, ażeby usłyszał głos swojego sumienia i szedł za nim. Papież Franciszek teraz w tej ostatniej encyklice mówi o powrocie do serca. Tam jest mniej więcej to samo. Że jednym z przyczyn naszego nieszczęścia, jeśli tak można powiedzieć, tego, co się dzieje nieraz na świecie, jest to, że żyjemy poza zbyt długo swoim sercem. Gdzieś na powierzchni, na obrzeżach. Dalej w tym punkcie to poszukiwanie głębi wewnętrznej. Zwróćcie uwagę, jak uporczywie katechizm nie tylko powraca i ciągle tego słowa szukać. Że to wszystko wymaga wysiłku, aktu, woli, decyzji. To poszukiwanie głębi wewnętrznej jest tym bardziej konieczne, że życie często niesie ze sobą niebezpieczeństwo, iż uchylamy się od wszelkiej refleksji, zastanowienia się lub wejścia w siebie. I trzeba to powiedzieć, ja nie lubię tego określenia, bo dawniej było lepiej, a teraz jest gorzej, bo tam, nie wiem, dawniej było gorzej, a teraz jest lepiej, ale tak ilościowo trzeba powiedzieć, że żyjemy w takim świecie, w którym tych bodźców mamy no, znacznie więcej niż człowiek 100 lat temu czy 500 lat temu. I to wszystko się kotłuje. Im więcej tych bodźców przyjmujemy zewnętrznych, mózg nasz jako taki no, też ma jakieś granice, a co dopiero z sercem. Możemy mieć wrażenie, że czymś żyjemy istotnym i ważnym, a to może być życie na powierzchni. Tyle tych bodźców, tyle ważnych rzeczy do zrobienia, że no, nie ma czasu, żeby się zatrzymać. I wejść w siebie. Oczywiście życie nam przynosi takie sytuacje nagłe. Ktoś umarł, nie wiem, muszę wybrać jakieś studia, zakochałem się, zakochałam, czy to ten, czy to ta. No ale wydaje się, że to trzeba robić częściej, a nie jest to łatwe. Dzisiaj jest nam trudniej. Wymaga to nas większej dyscypliny, żeby nie płynąć właśnie tak po powierzchni. Wejście w siebie, właśnie tak jak w tym naszym sercu, nie tylko jest głos Boga, głos sumienia, Oczywiście tu trzeba w cudzysłowie głos Boga, bo to nie jest Bóg sam, ale, no tak mówimy, ale coś, co jest z Nim związane. Ale to jest pośrodku wielu innych impulsów, głosów. Oczywiście nie chodzi mi o chorobę psychiczną. Cały czas mówimy o pewnej metaforze. No jak się w tym odnaleźć? Moi drodzy, sumienie nasze, jakby z grubsza rzecz ujmując, ma takie trzy warstwy. Pierwsza to można by nazwać taki fundament, takie pra sumienie. To jest najprościej ujmując to, że my chcemy jako ludzie dobrze i chcemy dobra, na szczęście. Nie ma ani jednego grzechu, który popełniliśmy, w którym byśmy nie chcieli jakiegoś dobra dla nas, dla innych. Chcemy dobrze. Człowiek nie jest z natury zły i złośliwy. I mamy takie wyczucie, taką intuicję dobra. Ciągnie nas w tamtą stronę, ale to jest często bardzo ogólnie. Problem się pojawia potem, jak przejdziemy do konkretów. Jakie to konkretne dobro dla mnie czy dla nas wybrać? Druga warstwa, jeśli można by powiedzieć, określić to tak, to jest cały zasób naszej wiedzy, doświadczenia, nieustannie pogłębianej modlitwy, poznawania Boga, poznawania siebie, różnorakich relacji w społeczeństwie z innymi, otwartość na wiedzę naukową, na wszystko. Sumienie to nie jest taki skarbiec, który tam otwieramy odpowiednim kluczem, tam wszystko jest. Wszystko w naszym życiu jest, rośnie na zasadzie rośliny, drzewa. Jeżeli będzie podlewany, jeżeli będzie troska, będzie rosło. Albo może zostać tak w formie ziarenka. Więc wszystko to, co także i to, co czytałem tutaj na początku, uważam, że niezwykle jest trudno też rozpoznać, a to jest duża pomoc, ten głos Boga bez pomocy literatury, poezji. To też jest mądrość od Boga pochodząca. Miałem takiego współbrata w Stanach, jak byłem nieżyjący już, Howard Gray. I był takim wytrawnym kierownikiem duchowym, rekolekcjonistą, różne rzeczy robił, ale często jak tak formował czy kształcił świeckich różnych, nie tylko kierowników duchowych, to mówi przede wszystkim czytajcie dużo literatury Dostojewskiego, Kawki, starożytnej literatury, tragedie greckie. One opisują człowieka. Jakie tam są pragnienia, jakie tam są biedy. I moi drodzy, w tym rezerwuarze, jeśli tak można powiedzieć, albo to jest połączone jedno z drugim, jest właśnie nie tylko ten, że my pociąga nas dobro, ale w nas jest głód. To jest chyba nasz największy problem. Największa trudność. Paradoks. Głód miłości. I to absolutnej. Głód Boga. I teraz tu Boga nie ma jeszcze tak jak będzie. Są różne dobra przez Niego stworzone, w których się niejako ukrywa. Ale to jest nasz kłopot. Bo my nie dlatego grzeszymy, że jesteśmy strasznie źli i chcemy zła. Tylko my zawsze szukamy jakiegoś dobra dla siebie, zaspokojenia takiego czy innego głodu, ostatecznie tego głodu miłości. Tylko problem polega na tym, i to w ścisłym sensie jest grzech pierworodny, czy jego skutki, że my to niewłaściwie rozpoznajemy. Że wydaje nam się, żebyśmy się nie zabrali za to, że to i to zachowanie, rzecz, relacja uszczęśliwi nas, uzdrowi. A potem się okazuje, że czar prysł. Nie wiemy, nie widzimy właściwie. Taka była sztuka kiedyś w radio, nie wiem jaka, ale włączyłem i akurat leciało i tam główny bohater ciągle powtarzał: jest tak, jak mi się wydaje. Tam nie mówi, ale to tak nie. Nie, tak jest, jak mi się wydaje. I każdy z nas najpierw wszystko przepuszcza przez swoje doświadczenie, wiedzę i też mówi, jak mu się wydaje. I kiedy patrzymy na innych, to też nam się wydaje. Ale niekoniecznie tak jest. Łatwo możemy się pomylić, bo nie jesteśmy Bogiem. Łatwo możemy być też zwiedzeni. Nie złem, tylko pozorem dobra. Ludzi dobrych, ludzi wierzących, ludzi pobożnych kusi się dobrem. Na przykładu skrajny, ale no cóż, życie. Alkohol nie jest zły. Nic nie jest złe na tym świecie. Ale wiemy, do czego może doprowadzić, jak człowiek, nie wiem, z różnych powodów, zakocha się w alkoholu. Sądząc, że właśnie dzięki temu nie ucieknie od rzeczywistości, ulży sobie na chwilę, trochę poczuje coś, czego na co dzień nie czuje. Chce dobra z tego. Ale nie widzi tej drugiej strony. To jest nasz problem. I dlatego to druga warstwa sumienia, ten rezerwuar, właśnie całe życie uczymy się. Tu jest miejsce na właśnie rozważanie Słowa Bożego, poznawanie, co jest dobre, a co złe. Pozwolenie, by się pouczyć przez kogoś, przez coś, przez literaturę, cokolwiek. Że ja nie zjadłem wszystkich rozumów. Nie ma takiego człowieka. I to jest niekończący się proces. Jeżeli mówię o formacji sumienia, to najpierw o to chodzi. Zadziwiające jest to nieraz, nie wiem, jak to wyjaśnić do końca, że jesteśmy przekonani, że żeby zdobyć jakieś zdolności, umiejętności, jakiekolwiek techniczne, zawodowe, lekarz, informatyk, ciągle coś nowego się dzieje w naukach empirycznych, ciągle trzeba się jakby nadążać za tym, żeby właśnie nie odpaść. A w sprawie wiary czy sumienia to się wydaje, że jakby samo się wszystko miało dziać. A to dokładnie wymaga takiej samej troski. Mamy wszelkie pomocy do tego. Jest trzecia warstwa, jeśli tak można powiedzieć, czy sfera sumienia, to jest sam moment, kiedy muszę podjąć jakąś decyzję, czy coś ocenić. To, co wczoraj John Henry Newman mówił. To jest sam ten moment, kiedy staję przed jakimś pytaniem, nie wiem, co mam zrobić, co powinienem zrobić i szukam, i pytam, i myślę, i się zastanawiam, i się konsultuję w danym momencie wokół konkretnej sprawy. To oznacza w ścisłym sensie formowanie sądu sumienia. Że nie ważne decyzje się nie podejmuje tak ad hoc. Nauczanie Kościoła jest bardzo pomocne. I nie myślmy tylko o moralnym nauczaniu, bo to jest tylko część. Mistycy, święci doktorzy, ile piszą rzeczy właśnie, jak odróżnić dobro od zła w tym świecie. To jest uniwersalne. I w jaki sposób działa Bóg, jaki diabeł. Te wszystkie pomoce mamy. Kim jest Bóg? Ciągle, nigdy tego nie poznamy ostatecznie, ale to, co nam objawił, próbujemy zrozumieć, przekazać. Jeżeli nie będę właśnie inwestował, jeśli tak można powiedzieć, tak jak w inne sfery życia, formowanie sumienia, czyli tak jak tu powiedziałem, czy stale, czy w chwilach, kiedy staję przed jakimś wyborem, dylematem, to wtedy łatwo człowiekiem manipulować i sterować, bo musi podjąć decyzję, albo musi jakieś zająć stanowisko, bo ta niepewność jest ciężka. To co wtedy? Jeżeli nie ma się do czego odwołać, łatwo przyjmuje się wszystko, co z zewnątrz, byleby tylko z tego ciężaru, z tej odpowiedzialności się uwolnić. Jakie są... To jest ta druga rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć, no bo wszystkiego nie powiem, ale to mi się wydaje istotne. Też w świetle nauki, no głównie psychologii, ale nie tylko, że to wychowanie sumienia też polega na, tak jak i w ogóle w wierze, na oczyszczaniu naszego serca, rozróżnianiu, co tam się dzieje. I jest ciekawe, katechizm mówi, że już od dziecka się to zaczyna, ten proces, że powinniśmy poznawać i praktykować prawo, uwaga, wewnętrzne. To jest prawo wewnętrzne. Właśnie nie to, które mamy spisane, nie wszystkie kodeksy karne i takie śmakie, regulaminów, setki, tysiące, które mamy. Żyjemy w takim społeczeństwie. Potem są kontrolerzy tego i kontrolerzy kontrolerów i kontroler... I tak wszyscy przepisy jakieś spełniają. Ale jest jeszcze prawo wewnętrzne. Głos sumienia, a w przypadku jeszcze nas też wierzących, ale i w innych ludziach tak samo. Działa Duch Święty. Mówi, przemawia. To jest prawo wewnętrzne, prawo miłości. Żeby móc rozpoznać, są takie natchnienia, impulsy. Mam coś zrobić lub nie. Nie zastanawiam się wtedy, pół godziny ktoś mnie o coś prosi, ale przepraszam Pana, bo ja muszę tu rozeznać, to proszę przyjść jutro. Ja muszę już. I to się czuje. Jakby tym narzędziem tego prawa wewnętrznego może być coś, co byśmy się nazywali pewną intuicją. Też takim przeczuciem, albo nawet pewnością nieraz, że trzeba to zrobić tu i teraz. Jestem pewien. Nie da się inaczej. Ale właśnie różne rzeczy mam w moim wnętrzu. Mam popędy, mam namiętności, mam różne uczucia. Bez oceniania. Nie oceniam. Opinie czyjeś lub moje. Wyobrażenia, pragnienia, lęki, poczucie winy. To wszystko tam jest. Katechizm mówi, że powinno nas to wychowanie uwalniać od strachu i fałszywego poczucia winy. Na tym chciałem się troszkę skupić. O co tu chodzi? No strach... Nie w ogóle, że jakiś, że się czegoś boimy co chwila tam, to nie o to chodzi. Ale być może chodzi o strach też wobec samego Boga. I fałszywe poczucie winy. Moi drodzy, kiedy się rodzimy i wzrastaliśmy jako dzieci, to bardzo pomocna była wtedy, zwłaszcza rodzicom, ale dzieciom też, taka struktura psychiczna, którą powiedzmy, odkrył Freud, ale potem to ciągle się rozwija i rozwijało, którą nazwał superego. To jest taki uwewnętrzniony rodzic, powiedzmy, albo jakiś autorytet. Rodziców ciągle nie było z nami, my byliśmy w szkole, oni poszli do pracy czy coś. Nie mogli cały czas nad dzieckiem stać. No więc to jest normalne, to jest ten pierwszy etap. Nie rób tego, idź tu, tego nie wolno, tu nie wkładaj ręki, tu i tak dalej. I dziecko te nakazy uwewnętrznia, no bo mama tak powiedziała, czy tata, nie rozumiejąc do końca czemu, no ale tak mama mówi i tata. I to bardzo dobry jest mechanizm na początku życia. Tylko że to superego równocześnie, ono właśnie nie posługuje się myśleniem, tylko bardziej uczuciami. Taka podstawowa jego cecha jest że jeśli jesteśmy dobrzy, o tak, to superego by nam tak powiedziało, jeśli czynimy to, co nam się każe, co nam każe jakiś autorytet, prawo państwowe, nauczycielka, ksiądz, nie wiem, mówię teraz o poziomie dziecka. No i jesteśmy źli, jeśli odczuwamy poczucie winy, kiedy nie czynimy tego, co oczekuje jakiś autorytet. Normalnie człowiek powinien przejść od tego superego do sumienia, to znaczy sam dla siebie ma się stać rodzicem. Nie być cały czas dzieckiem. Ale ta struktura w nas może siedzieć i siedzi. Niestety. Taką siłą motywującą jest to, by być przez swoje postępowanie kochanym, zaakceptowanym, by nie stracić miłości, zainteresowania, nie wiem, rodziców czy jakichś ważnych osób. To jest siła napędowa. Nie pytam, jakie dobro z tego, tylko nie, ja po prostu nie chcę, nie wiem, zostać sam. No i to widać szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś niedobrego, nie wiem, w małżeństwie czy w rodzinie, a dzieci to wszystko wchłaniają, nie rozumieją i przypisują najczęściej sobie winę. To przeze mnie pewnie. Tak jest źle, że rodzice się kłócą, tam ten pije, tym coś robi. Dzisiaj mówimy o tym superego, to jest taki wewnętrzny krytyk. Jeżeli w domu ciągle tylko człowiek był za coś krytykowany i ciągle był tylko ocenianie podług tego, co zrobił lub nie, jemu to zostało we krwi. I teraz bardzo łatwo to pomylić z Bogiem i z sumieniem. Sumienie przede wszystkim to jest bardzo ważne. Jest połączone, tak jak powiedziałem, z samym człowiekiem, ale z naszym myśleniem. Sumienie otwiera nas na innych. Nie jest skupiony człowiek na sobie ze strachu. Jest w nim taki spokój, ufność, to co wczoraj też kardynał Jan Paweł II mówił, że ze spokojną ufnością w łaskę Bożą we własną wolę. Bóg niczego, ani sumienie nas nie wymusza strachem, przymusem, szantażem jakimś, superego może. Jeżeli rodzice, nie wiem, katechetka, ksiądz, babcia, ktokolwiek tak wychowywali, tak mówili, to dziecko to właśnie przyjęło w siebie. Takim ewangelicznym obrazem tego superego można by nazwać taki legalizm i faryzeizm. To jest ten starszy brat, syn, no i brat z przypowieści o synu marnotrawnym. Nie przekroczyłem żadnego rozkazu. Tyle lat ci służę. Mi nie dałeś. On tak sądził, że to będzie kochany, będzie obdarowany za to, co zrobi. Albo ukarany, jeśli nie zrobi. A ojciec mu oświadamia to, co już było jakby częścią rzeczywistości, ale on tego nie widział, ten syn. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. I wszystko moje do ciebie należy. To nie dlatego pracujesz na tym polu, żeby to dostać. Już to dałem ci. I pamiętasz, jak twój młodszy brat, to ty też dostałeś. I nadal wszystko, co tu jest, jest do ciebie należy. Super ego warunkuje. Jeśli to dostaniesz, a jak nie, to nie dostaniesz. I te wszystkie zasługiwania, ta moralność w mylnie rozumianego zasługiwania, to nie jest sumienie ani Bóg. Kiedy targa nami takie poczucie winy co do przeszłości na przykład, to teraz taki drugi przykład w związku z żalem, skruchą. Bardzo dobrze, że mamy coś takiego jak żal i skrucha, bo dzięki temu możemy pójść do przodu. Ale prawdziwy żal i skrucha jest tak, na tym polega, że owszem, widzę, żałuję i ufam. Nie tylko, że otrzymam przebaczenie, ale że to zostało wymazane. I nie ma już do czego wracać. I ufam, że będzie lepiej. Nie sam, tylko z Bożą pomocą. To jest żal. Przykładem jest Piotr, na przykład w Ewangelii. To jest prawdziwy żal. Upadł, tak. Ale jak Jezus na niego spojrzy, to zapłakał. I kiedy Jezus za dwa dni z nim rozmawia, mówi mi, Piotrze, czy ty mnie kochasz? No ale jak ty możesz, przecież co ja zrobiłem i tego, no gdzie ty, ten, nie? Nie. Nie rozdrapuje tego. Super ego będzie. Tam nie ma miłosierdzia. Wyrozumiałości. Są zasady. Trzeba zachowywać. I od tego zależy twoja wartość. A sumieniem jest na odwrót. Ty masz swoją wartość już. Ty jesteś już kochany i kochana i zaakceptowana przez Boga. Nie dlatego czynisz to dobro, czy unikasz zła. I nie musisz to zabiegać. I to jest ta różnica, o której na początku na mszy mówiłem. Wina. Gdyby wina przekreślała nas całkowicie, to nic by Bóg nie był w stanie zrobić. Nie przyszedłby na ten świat. Jak Zeus, tylko byśmy musieli sami to jakoś odpokutować, a to niemożliwe. Sumienie przede wszystkim jest skupione na dobru. Jak czytamy w katechizmie, ono najpierw aprobuje i chwali nas za to, co zrobiliśmy dobrego. Jak to się wyraża? W radości. W radości. Poczucie spełnienia radości. To jest sumienie. A jak upadniemy, coś nam nie wyjdzie, to potępia nie nas, tylko czyn. To jest różnica. Superego? Nie. Ty jesteś całą tą winą i tym grzechem. Ty taki jesteś. Jak to, co zrobiłeś. W końcu Ewangelia mówi, że Pan Jezus i Duch Święty są pocieszycielami, parakletami dokładnie. Czyli to ciężko to przetłumaczyć. Tak jakby obrońca, adwokat nasz i ten, który pociesza. I w Piśmie Świętym jest tylko jedna osoba, jeśli tak można powiedzieć, która ciągle oskarża człowieka. Jakby chcę wmówić Bogu, że stworzył taki towar wybrakowany. No i nam oczywiście, nie? oskarżyciel, dniem i nocą skarża. W księdze proroka Zachariasza, w trzecim rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, jest taka piękna scena, że jeden tam z kapłanów stoi w takich brudnej szacie, pobrudzonej. I z boku spodziany stoi szatan i cały czas go oskarża. To źle, tamto niedobrze. I nagle anioł od Pana mówi, zabraniam ci go oskarżać. Dajcie mu tutaj czyste szaty. Myślę, że Pan Jezus nawiązywał do tego w przypowieści. Ubierzcie go, dajcie mu białe szaty. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Sumienie rodzi w nas wyrzuty i dobrze. Ale wyrzut nie polega na tym, że człowieka się upokarza, poniża, że rodzi się jakaś rodzaj autoagresji, nienawiści do samego siebie. To nie jest sumienie. Ostatecznie to niestety wypływa z tego niedostatecznego, każdy z nas ma jakiś deficyt, doświadczenia miłości Bożej i ludzkiej. Tam, gdzie mi się rodzą takie głosy, nie tylko przy spowiedzi, że jestem, nie wiem, beznadziejny, do niczego, to jest kłamstwo. To są kłamstwa, wmówione przez innych, przez diabła. To nie jest sumienie. Kiedy Pan Jezus chce coś ważnego powiedzieć człowiekowi, często jest w Ewangelii tak powiedziane, spojrzał na niego z miłością, spojrzał na Piotra i Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa, zapłakał. Ale w tym spojrzeniu nie było potępienia. Więc żal za grzechy, tak jak Kościół go definiuje, to jest ból duszy, nawet nie nasze uczucia, tylko duszy, bo też grzech rani mnie, nas przede wszystkim. Nas niszczy. I znienawidzenie grzechu, ale nie siebie. Z mocnym postanowieniem poprawy i ufnością. Właśnie to jest ta zasadnicza cecha sumienia. Ufność się budzi. Pokój, radość, Duch Święty i Jezus są pocieszycielami. To nie chodzi, że poklepują, bo jest wszystko dobrze. Ale mówią, ty jesteś dobry. Ale jeszcze potrzebujesz uzdrowienia, uleczenia, wsparcia, otwarcia oczu, może jakiejś ślepoty. Bóg zawsze staje po naszej stronie, moi drodzy. Sumienie też. I nie ma w nim takiej gwałtowności. W poczuciu winy jest. Te wszystkie nieprzyjemne uczucia, to niewybaczenie sobie, niepokój, rozdrapywanie, lęk w przyszłość, pastwienie się nad sobą. Tego nie ma w sumieniu. To skąd inąd przychodzi. I to wymaga oczyszczenia. I to prawdopodobnie jest największą trudnością dla nas właśnie w tym, jak rozróżnić w tym gąszczu. Potem jeszcze są nasze różne namiętności, żądze. Ostatecznie sumienie rodzi, jeśli tak można powiedzieć, w nas też pragnienia. Pragnienia. To jest co innego niż potrzeba, namiętność, żądza. Już nie, że mi ktoś powiedział, albo że jest takie prawo, mam to zrobić. Nieważne, czy ja tego chcę, czy ja to poznałem, to jest super ego. A sumienie dąży do tego, żebyś pragnął, poznał to. Może trzeba nieraz czekać, zanim w człowieku się zrodzi pragnienie. Zrozumienie. I jest cierpliwy Bóg w tym. My jesteśmy niecierpliwi. Bo może chcielibyśmy szybkich efektów. Więc kiedy się staniemy kiedykolwiek przed tym pytaniem, co mam zrobić, albo co zrobiłem, o co ja zrobiłem, to warto się przyjrzeć, co się dzieje, jakie tam myśli płyną. Bo czasem to jest to wymieszane. Jest jej sumienie, które, tak, taka jest prawda, to zrobiłeś źle, ale jest lekarstwo. nie jesteś przekreślony. A może być ten drugi głos. Straciłeś wartość. Myśmy nawet mówili przez lata w Kościele, ja tego nie mogę pojąć. Dlaczego? Że grzech sprawia, że Bóg się od nas odwraca. Gdzie to jest w Ewangelii i w ogóle w Piśmie Świętym? No ale jak człowiek tak myśli i wtedy właśnie to nie będę się modlił, to już nie ma nic sensu, to co zrobiłem jest bezwartościowe i tak dalej. Wielka pokusa. I to nie jest sumienie. I tam, gdzie czujemy się oskarżani, nie, że coś zrobiliśmy złego, tylko że ty jesteś, ty, to jest, trzeba to rozróżniać. Bezwartościowy i już straciłeś w oczach Bożych i już nie ma nadziei na zmianę, to nie jest sumienie. I ona jest, działa często bardzo subtelnie, delikatnie. Duch Święty, notabene pokazujemy go jako gołębicę. Ciekawe, nie? Już takie delikatne stworzenie. Bóg potężny, gołębica. Oczywiście obraz, ale chodzi o tą delikatność Boga, który pociąga, przyciąga. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Bardzo lubię to zdanie z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy. No do innych się nie zbliżali, bo tamci nie chcieli w ogóle, żeby się zbliżali, albo bali się. A tu tak powolutku coś nawet na twarzy Jezusa było takiego, że przyciągało. Zbliżali się. I pamiętajmy na koniec, sumienie nie dotyczy najpierw moralności jako takiej, ale relacji. Jest relacyjne i z Bogiem, i z innymi. Może na koniec jeden taki przykład ze Słowa Bożego, które też ma oczyszczać nasze wyobrażenie o Bogu, o świecie, ale też dawać nam światło, co jest dobre. Te Boże kryteria. Jest taka przypowieść o bogaczu, któremu obrodziło pole. No nie spodziewał się. I taki duży plon. I tak usiadł i właśnie mówi, co tu począć? Właśnie to jest to, co mam zrobić teraz z tym? No siadam, jest namysł. Wymyślił, no że zburzy stare spichlerze, bo nie pomieszczą, zbuduje nowe. Okej. Okay. Pewnie każdy z nas by podobnie zrobił. No bo co? Gdzieś trzeba to przechować. Problem zaczyna się dalej. I powiem sobie, odpoczywaj, jedz, pij i używaj, bo masz na długie lata dobra złożone. I nagle w tej przypowieści odzywa się Bóg. Jedyna przypowieść. I mówi, głupcze, tej nocy zażądają duszy od ciebie. To jest bardzo ciekawe. To, co też kardynał Newman wczoraj mówił. Jeżeli chcę rzeczywiście dowiedzieć się, czy coś jest od sumienia, a nie na przykład mojego kaprysu albo zachcianki, to czy ja przed Bogiem jestem w stanie tego obronić, powiedzieć, że tak mam zrobić i koniec. I tak samo dobrze czasami sobie uświadomić, gdy mam jakiś wybór, gdybym miał umrzeć zaraz, co bym zrobił? Naprawdę to działa. Co bym zrobił? Że życie z darem, bo to o to też chodzi. Jemu się wydawało, że teraz będzie żył, nie wiem ile. A skąd ty to wiesz? Ale druga rzecz jest jeszcze ważniejsza. To jest to kryterium, które Ewangelia przynosi. Pytanie, które Bóg do niego kieruje. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Innymi słowy, gdzie w tym twoim rozeznaniu, na myśle w ogóle są inni ludzie? Gdzie są twoi bliscy? Gdzie twoja rodzina? Gdzie twoi przyjaciele? Tylko ja i ja. To są kryteria ewangeliczne, które nam daje Ewangelia światło. Jeżeli podejmuję decyzję jako chrześcijanin, to włączam innych. A nie tylko sam na sobie. Do tego stopnia, że papież Benedykt mówi, że chrześcijanin przede wszystkim powinien myśleć, to jest ciekawe, o tym, co by tu zrobić, żeby innych przyprowadzić do Boga, żeby inni zostali zbawieni. A jeśli będzie to robił, to najwięcej zrobi dla swojego zbawienia. Ta relacyjność to jest jedno z kryteriów, ale w innych przypowieściach jest dużo ciekawych rzeczy ukrytych a propos rozeznawania i tego głosu sumienia, który w ten sposób możemy rozpoznać, ale trzeba to słowo rozważać, czytać, ufając, że Duch Święty towarzyszy nam, tyle, którzy daje nam światło, zrozumienie. I wtedy, jak my nasiąkniemy tym, to jak będę miał decyzję do podjęcia, na przykład dostałem pracę jako mąż, gdzieś tam, czy propozycję pracy, to ja nie mogę jakby pominąć w tym żony, dzieci, innych jakichś relacji, bo tam jest lepsza praca, to się przeprowadzę. A inni, no trudno, to też pojadę, bo czy pieniądze są tu najważniejsze za wszelką cenę? A różne możemy mieć impulsy. Więc Ewangelia jest właśnie po to, żeby uczyć nas właśnie przesiewania trochę jak przez sito, ale też wskazuje kierunek. Tyle, bo już i tak rozgadał. A na koniec jeszcze, ponieważ wczoraj to już nie było kiedy, ja przyniosłem, znaczy nie przyniosłem, dwie książki, tam są z zakrystii, w promocyjnej cenie po 25 zł. Jedna, Nie musisz być doskonały, chrześcijański sposób na perfekcjonizm, a druga, Ciało dla ciała, jak Eucharystia oczyszcza nas, nasze serce i uzdrawia powoli. Eucharystia jako duchowa terapia. Kto chce, zapraszam, może później nabyć. I dziękuję za uwagę.